No bo istnieją różne ruchy, w których zaprzecza się boskości, czy to Syna Bożego, czy to Ducha Świętego. No i są różne powody, dla których te osoby czy grupy podważają boskość czy Jezusa, czy Ducha Świętego. I niektórzy powiedzą, że Duch Święty nie jest nawet osobą, tylko że jest jakąś bezosobową mocą. Są ludzie, którzy uważają, że Duch Święty jest tylko innym określeniem na przykład Boga Ojca, czy też na Jezusa Chrystusa, że tam, gdzie czytamy o Duchu Świętym, chodzi o Duchem. Więc nie chodzi o odrębną osobę w ramach Trójcy Świętej. Dlatego dzisiaj spojrzymy sobie na to, kto tak naprawdę stąpił na uczniów, na pierwszych uczniów Jezusa, jaka jest natura tego, który nazywany jest Duchem Świętym. I to będzie trochę inna argumentacja z boskością Jezusa, której mieliśmy w kazaniach, dwóch ostatnich moich kazaniach, bo w tym przypadku najpierw będzie trzeba wykazać w ogóle, że Duch Święty jest osobą i że jest inną osobą niż Bóg Ojciec i Syn Boży, no bo dopiero wtedy argumenty za boskością będą miały znaczenie, bo gdyby tak nie było, to gdyby był tą samą osobą, co Bóg Ojciec, no to udowodnialibyśmy tylko to, że Bóg Ojciec jest osobą, jest Bogiem, a nie to, że Duch Święty jest Bogiem, jest inną osobą. No i mamy chyba świadomość, że chociażby Świadkowie Jehowy właśnie Duchowi Świętemu jest czynną siłą Bożą. Natomiast Biblia przedstawia nam Ducha Świętego jako kogoś, kto jest właśnie osobą, kto ma cechy osoby, cechy osobowe. I równie ważne przy tym jest to, że Duch Święty, no właśnie, nie jest po prostu innym określeniem na Boga Ojca. Oczywiście wierzymy, że Bóg jest Duchem, no ale to nie znaczy, że Duch Święty jest Bogiem Ojcem, albo że Duch Święty jest obecnością Jezusa w Jego Kościele, bo tak też czasem można to usłyszeć, że jest tylko obecnością Jezusa w Jego Kościele, bo też czasem Duch Święty jest nazywany Duchem Chrystusa. Natomiast w wielu miejscach widzimy taką odrębność tych trzech osób w ramach Trójcy Świętej. I na te dwie rzeczy spojrzymy wspólnie, bo one często wynikają z tych samych fragmentów. Zaczniemy sobie od tego, że Duch Święty no właśnie jest osobą, a nie mocą. I to chociażby już byliśmy w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza niedawno, gdzie czytaliśmy o tym, że Jezus wrócił w mocy Ducha Świętego do Galilei. No i gdyby Duch Święty był mocą, to musielibyśmy przeczytać to jako Jezus wrócił w mocy mocy do Galilei, no co brzmiałoby absurdalnie, no bo jak można wrócić w mocy mocy. Duch Święty jest też osobą, bo przemawia. Są takie rzeczy, które możemy powiedzieć tylko i wyłącznie o osobach, no i to jest jedna z nich, że Duch Święty przemawia. Na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty powiedział Filipowi, diakonowi Filipowi, żeby przyłączył się do wozu etiopskiego eunucha. Więc konkretnie powiedział do niego jakieś konkretne słowa. I osoba Ducha Świętego pojawia się też kilkukrotnie w takiej dłuższej wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Jana. To jest fragment, na który teraz sobie spojrzymy i będziemy mogli go śledzić. To jest coś, co działo się po ostatniej wieczerzy. To jest 14, 15 i 16 rozdział Ewangelii Jana. I w tym miejscu Jezus przemawiał do apostołów, do swoich apostołów i kilka razy zapowiadał im, że On musi pójść do Ojca, a przy tym zapowiadał też, że zostanie posłany Duch Święty. I przejdziemy teraz przez kilka miejsc właśnie z tej Ewangelii Jana. Zaczęło się w 14 rozdziale, wersety 16 i 17. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Więc Duch Święty miał być posłany przez Ojca jako inny Pocieszyciel, więc Duch Święty nie jest Bogiem Ojcem, skoro był posłany przez Boga Ojca i nie jest też Jezusem Chrystusem, bo jest nazywany innym Pocieszycielem. A tym pierwszym, tym Pocieszycielem był Jezus, a Duch Święty jest innym Pocieszycielem. I to jest ciekawe, że to słowo greckie inny, allos, ono oznacza kogoś innego, ale jednocześnie tego samego rodzaju. To jest jeszcze inne greckie słowo, które mówi nam o kimś zupełnie innym, a to jest takie słowo, które mówi, że Jezus jest innym Pocieszycielem, ale jest tego samego rodzaju Pocieszycielem. Czyli można powiedzieć, że jest tej samej natury. Więc z tego fragmentu wynika, że Jezus nie jest, że Duch Święty nie jest ani Jezusem, ani nie jest też Bogiem Ojcem. I o Pocieszycielu, o Duchu Świętym jako o Pocieszycielu czytamy jeszcze w tym samym rozdziale 26 wersecie, gdzie Jezus zapowiedział, że Duch Święty nauczy apostołów wszystkiego i przypomni im wszystko, co im powiedział. To 14 rozdział, 26 werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc Duch Święty już nie tylko mówi, ale też naucza. Oczywiście wiemy, że nie tylko osoby mogą nas czegoś nauczyć. Chociażby w liście do Tytusa czytamy o tym, że Boża łaska jest też czymś, co naucza, bo nie tylko zbawia, ale też naucza. Ale zobaczymy jeszcze za chwilkę, że tutaj nie chodzi o taki rodzaj nauczania, bo Boża łaska jest po prostu czymś, przez co Bóg nas czegoś uczy, a Duch Święty jest tym, który przekazuje konkretne informacje. I kolejne słowa o Duchu Prawdy, tym razem, tak jest nazwany, są w 15 rozdziale 26 wersecie. 15 rozdział 26 werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. I tym razem czytamy, że Ducha Świętego, Ducha Prawdy pośle Jezus Chrystus. W poprzednim rozdziale czytaliśmy, że miał go dać Ojciec. I tutaj też jest to potwierdzone, bo czytamy, że Duch wychodzi od Ojca. Więc Ojciec i Syn, oni wspólnie mieli posłać i posłali Ducha Świętego. No a to oznacza, że Duch Święty nie jest ani jednym, ani drugim. Jak czytamy też w tym miejscu, Duch Święty składa świadectwo o Jezusie, co znowu potwierdza, że nie jest bezosobową siłą, tylko że jest osobą, która jest zdolna do tego, żeby składać świadectwo, tutaj konkretnie świadectwo o Jezusie. Kolejny rozdział, 16 rozdział, znajdziemy tam słowa o tym, że Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. No i to też są słowa, które musi wypowiedzieć jakaś inteligentna osoba, czy czynność, którą może wykonać inteligentna osoba, żeby przekonać kogoś o czymś. I dalej ostatni fragment z Ewangelii Jana, 13 i 14 werset 16 rozdziału. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Więc znowu nie tylko mówi, ale też słucha. I będzie mówić wszystko, cokolwiek usłyszy. Gdyby Duch Święty był bezosobową siłą, to ani by niczego nie usłyszał, ani by niczego nie powiedział. I przy okazji widzimy też, że Duch Prawdy nie może być Bogiem Ojcem, no bo od kogo wtedy miałby coś usłyszeć? Jeżeli miał oznajmić to, co usłyszy, no to musiał usłyszeć od kogoś, no i jeżeli miał usłyszeć od kogoś, no to od Boga Ojca. Więc Duch Prawdy, Duch Święty nie może być Bogiem Ojcem. Wiemy też, że Duch Święty przemawiał, żeby posyłać i powołać uczniów na misję. To są Dzieje Apostolskie. Na początku 13 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o kościele w Antiochii. To jest 13 rozdział i drugi werset Dziejów. Czytamy tam, że gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Więc to Duch Święty powołał i Barnabę, i Saula, a w czwartym wersecie czytamy jeszcze, że zostali oni wysłani przez Ducha Świętego. Więc no, widzimy ogromny autorytet Ducha Świętego. To on decyduje o tym, żeby kogoś powołać do konkretnej służby w Kościele. Jest jeszcze inne miejsce w Dziejach, gdzie czytamy o tym, że to Duch Święty ustanowi biskupów Kościoła. To 20 rozdział i mowa tam była o starszych w Efezie, o biskupach zboru w Efezie. Więc Duch Święty ma ogromny autorytet w Kościele i to on decyduje, on powołuje osoby do konkretnych służb w Kościele. Z kolei w 15 rozdziale Dziejów mamy postanowienie Kościoła w Jerozolimie. Tam chodziło o to, czy poganie muszą zostać najpierw obrzezani, żeby móc otrzymać zbawienie. No i wtedy apostołowie i starsi wraz z całym zborem w Jerozolimie wysłali list do kościoła w Antiochii i napisali w nim między innymi to, co czytamy w 28 wersecie 15 rozdziału. Tam jest treść tego listu i między innymi są takie słowa. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. No i znowu, gdyby Duch Święty był tylko bezosobową siłą, bezosobową mocą, no to nie mógłby niczego postanowić. A tutaj mamy jeszcze takie postanowienie dotyczące funkcjonowania Kościoła. Więc takiej sfery, której najważniejsze jest to, co postanowi Bóg. A tu czytamy, że postanowił to Duch Święty. I przy tym spełniają się też słowa, które zapowiadał Jezus, że Duch Prawdy nauczy wszystkiego apostołów, że wprowadzi ich we wszelką prawdę. Bo tak naprawdę dzięki temu mogli rozpoznać, jaką w ogóle dać odpowiedź w tym sporze. Więc działanie Ducha Świętego jest kluczowe dla naszej wiary w taką bezbłędność nauczania apostołów. Bo Duch Święty przypomniał im wszystko, co Jezus powiedział, a oni przekazali to dalej. I w wielu fragmentach Słowa Bożego widzimy też, że znowu Duch Święty nie jest Bogiem Ojcem. Na przykład temat modlitwy, który podusza Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdziale. W Rzymian 8:26 czytamy tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Więc Duch wstawia się w modlitwie. I to świadczy o tym, że Duch nie może być synonimem Boga Ojca, no bo gdyby tak było, to sam Ojciec musiałby się wstawiać w modlitwie do samego siebie. Więc to musi być odrębna osoba. I o takiej odrębności osób Trójcy Świętej świadczy także Wielki Nakaz Misyjny z Ewangelii Mateusza, gdzie mamy tam wezwanie do chrzczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc wyraźnie widać, że są tutaj trzy odrębne osoby, a jednocześnie, że te trzy osoby są jedno. No bo czytamy o chrzcie w jednym imieniu, a nie w trzech imionach, bo takie jest, tak gramatycznie to wygląda. Jest to chrzest w imieniu, a nie w imionach Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Więc również ta formuła chrzcielna świadczy o tym, że Bóg jest w trzech osobach. I takich formuł trynitarnych formuł mamy w Piśmie Świętym więcej. Nie będziemy przechodzić przez nie wszystkie, ale spojrzymy sobie jeszcze na jedno miejsce, bo takie formuły świadczą raz, że odrębności osób w Trójcy Świętej, ale po drugie widać w nich, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty no mają tę samą naturę, są Bogiem. I to widzimy też w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale od 4 do 6 wersetu. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I to jest fragment, który na kilka sposobów pokazuje właśnie i odrębność, i boskość osoby Ducha Świętego. Przede wszystkim jest taka tutaj bardzo wyraźna no taka paralela, że mamy trzy wersety, które w bardzo podobny sposób mówią o trzech osobach Trójcy Świętej. Czytamy, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I dalej w kilku wersetach potem czytamy jeszcze o różnych rodzajach ducha, różnych darach ducha, po których czytamy, że wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch. Więc Bóg sprawia wszystko we wszystkich, a Duch sprawia wszystkie te dary. Więc Duch jest Bogiem. Duch Święty musi być Bogiem. Duch Święty jest tym, który sprawia wszystkie te dary, więc jest tym, który sprawia wszystko we wszystkich. I tym bardziej, że Duch robi to, rozdzielając dary każdemu tak, jak chce. No to świadczy o tym, że Duch Święty musi mieć swoją wolę i musi świadczyć o tym, że tutaj to Jego wola decyduje, kto jaki dar otrzyma. Więc Duch Święty nie jest tylko wykonawcą jakiegoś odgórnego planu, który otrzymał, ale to On decyduje, komu da i komu jaki dar przekaże, a to świadczy znowu, że Duch Święty jest Bogiem. Więc mam nadzieję, że z tych fragmentów widzimy już, że Duch Święty jest osobą i że nie jest tą samą osobą, co Bóg Ojciec i Syn Boży. Widzieliśmy też w kilku fragmentach takie wskazania, że Duch Święty jest Bogiem po prostu, a teraz przejdziemy do większej liczby miejsc, w których już wyraźnie i konkretnie wskażemy sobie właśnie na boskość Ducha. I to możemy zobaczyć chociażby w tym, że Duch Święty ma takie same atrybuty, co Bóg, że jest odwieczny, że jest wszechobecny. To na przykład list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, to krótko tylko przytoczę. Czytamy tam o Chrystusie, który ofiarował siebie przez wiecznego Ducha, przez Ducha Wiecznego. Ducha Bożego widzimy już na początku całej Biblii, w Księdze Rodzajów w 2 wersecie, bo czytamy tam, że Duch Boży unosił się nad powierzchniami wód. Duch Święty jest też wszechobecny. psalmista wołał na przykład, pisał na przykład, że dokąd ujdę przed Duchem Twoim. O wszechobecności Ducha świadczy też to, że Duch Święty zamieszkuje w Kościele, więc mieszka w każdym wierzącym, a w związku z tym jest obecny w wielu miejscach na całym świecie jednocześnie. Jest jeszcze coś, co jest związane z takim zamieszkiwaniem Ducha Świętego w Kościele. To jest coś, o czym apostoł Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian, i to i w trzecim, i w szóstym rozdziale, a pisał o tym, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego. I to zarówno jako całość, jako Kościół, jak i każdy z osobna jest świątynią Ducha Świętego. I czytamy to właśnie w trzecim rozdziale, że jesteśmy świątynią Bożą, dlatego że Duch Boży w nas mieszka, a w szóstym rozdziale jesteśmy świątynią Bożą, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc świątynią Bożą i świątynią Ducha Świętego. Na taki sposób powiedzenia o kimś, że ma swoją świątynię, no to nie jest jakaś przypadkowa metafora. Żeby powiedzieć o kimś, że ma swoją świątynię, no to ten ktoś musiał być uznawany za Boga. Czy Artemida, czy inne bóstwa greckiej czy rzymskiej kultury, jeżeli miały swoją świątynię, to oznaczało, że ludzie uznawali te postaci za swoich bogów. Spojrzymy teraz na fragmenty, w których Duch Święty pojawia się zamiennie ze słowem Bóg, że Duch Święty pojawia się zamiennie ze słowem Bóg. I najpierw spojrzymy sobie na wizję z Izajasza, na szósty rozdział Izajasza. I to jest to miejsce, w którym już byliśmy, kiedy patrzyliśmy sobie na boskość Jezusa. Ale tutaj okaże się, że Nowy Testament odnosi te same słowa nie tylko do Jezusa Chrystusa, ale także do Ducha Świętego. Więc przeczytajmy Izajasza, szósty rozdział, 9 i 10 werset. Wcześniej w tym szóstym rozdziale na początku mamy opis Pana, który siedział na tronie, i mamy serafy, które wołały: święty, święty, święty. A w 9 i 10 wersecie jest opis powołania Izajasza. I tam do Izajasza przemówił Bóg Jahwe, siedzący na tronie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczuj serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I to są słowa, które wyrażały wtedy sąd nad Judą, czyli nad Bożym ludem, który nie słuchał swojego Boga. No i Pan siedzący na tronie powołał Izajasza po to, żeby poszedł z taką przykrą wiadomością, z przykrym przesłaniem. Ale ciekawe jest to, w jaki sposób apostoł Paweł cytował te słowa w Nowym Testamencie. To są Dzieje Apostolskie, zakończenie dziejów apostolskich, ostatni 28 rozdział, 25 i 26 werset. Dzieje Apostolskie, ostatni rozdział, 25 i 26 werset. Z opis tego, co działo się w Rzymie. Czytałem tam, że nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc: idź do tego ludu i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. I Paweł przemawiał tam do swoich rodaków, więc do ludzi, którzy znali to proroctwo, czy właściwie te słowa, tą wizję z księgi Izajasza. I w ten sposób ogłosił nad nimi Boży sąd. Oni wiedzieli, co oznaczają te słowa. Ale zwróćmy uwagę, kto według Pawła wypowiedział te słowa. Czytamy tutaj, że Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. Więc Duch Święty powiedział te słowa, mówiąc je najpierw do Izajasza, a więc Duch Święty jest tym samym Bogiem Jahwe, który został opisany w tej wizji Izajasza. Tym samym, który siedział na tronie, i ta sama wizja została odniesiona w Nowym Testamencie, raz do Jezusa w Ewangelii Jana, a raz tutaj do Ducha Świętego. I pozostając przy Izajaszu, spojrzymy na 63 rozdział tej księgi. Mamy tam opis grzesznej postawy Izraelitów wobec Ducha Świętego właśnie. To jest 10 werset 63 rozdziału Izajasza. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. I to jest opis, który odnosił się do wędrówki po pustyni. Tam mamy więcej słów, które na to wskazują w tym rozdziale. Ale takie same dwa czasowniki, jak tutaj w tym wersecie, znajdziemy też w psalmie 78 i zobaczymy, do kogo tam odnoszą się te czasowniki. Psalm 78, wersety 40 i 41. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Tutaj w polskich przekładach mamy pewną różnicę w tym pierwszym czasowniku, bo u Izajasza czytamy, że Izraelici byli przekorni, a w psalmie czytamy, że się buntowali, ale w języku hebrajskim to jest ten sam czasownik, to jest to samo słowo. A obok tego jest jeszcze drugi, już taki sam czasownik, nawet w polskich przekładach, zasmucili. Więc raz czytamy, że Izraelici byli przekorni i zasmucili Ducha Świętego, a raz czytamy w tym samym kontekście wędrówki po pustyni, że buntowali się i zasmucili Boga. Więc z zestawienia tych obu fragmentów wynika, że Duch Święty jest Bogiem, że jest świętem Izraela. I bardzo ważną kwestią przy boskości jest też natchnienie Pisma Świętego. Należy sobie zadać pytanie, kto sprawił, że księgi biblijne są Słowem Bożym. Wiemy, że Pismo jest natchnione przez Boga. To Paweł pisał do Tymoteusza. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest wytchnione, bo tak wprost można byłoby przetłumaczyć tamten czasownik, że Bóg wytchnął słowo po to, żeby zostało spisane. No ale przecież mówimy o tym, że Pismo jest natchnione przez Ducha Świętego. Nawet mamy to zapisane w naszym wyznaniu wiary. Nie jest tam napisane, że jest natchnione przez Boga, ale konkretnie, że jest natchnione przez Ducha Świętego. Więc pytanie, skąd nam się to wzięło? Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset. Tam właśnie Piotr opisywał o tym, to natchnienie przez Ducha Świętego. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. No i Piotr pisał to w kontekście właśnie proroctwa Pisma Świętego. Na to wskazuje poprzedni werset, bo mowa jest o tym, co zostało spisane jako Pismo Święte. I czytamy tutaj, że ludzie Boży byli natchnieni Duchem Świętym. I właśnie z tego powodu czasem możemy zauważyć coś ciekawego, kiedy Stary Testament jest cytowany w Nowym, bo widzimy czasem, że autorzy cytują jakiegoś proroka i piszą, jak powiedział Duch Święty. No ale za chwilkę. Przecież tamte słowa prorocy mówili od Boga, a my czytamy, że mówił to Duch Święty. I tak jest na przykład w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 15 i 16 werset. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 15 i 16 werset. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Więc kto mówił w tym fragmencie? Autor listu do Hebrajczyków zapisał, że to Duch Święty powiedział te słowa 16 wersetu, ale to jest cytat z Księgi Jeremiasza, w której przez proroka mówił Bóg. Więc słowa wypowiadane przez proroka, słowa Boga wypowiadane przez proroka są tutaj przypisywane Duchowi Świętemu. I to nie jest jakiś wyjątek, takich miejsc w Nowym Testamencie jest więcej. W liście do Hebrajczyków są jeszcze dwa podobne cytaty. I to jest też coś, co myślę, że łączy się z tym, co widzieliśmy na początku kazania, to znaczy z tym, że Duch Święty został dany, żeby przypomnieć apostołom o wszystkim, co Jezus powiedział, żeby pierwszych uczniów Jezusa wprowadzić do wszelką prawdę i żeby oznajmić wszystko, co sam usłyszył od Boga Ojca. Więc to Duchowi Świętemu zawdzięczamy to, że nauczanie Jezusa zostało w pełni przekazane i że my teraz dzisiaj mamy dostęp do tej wiary, która została raz na zawsze przekazana świętym. I dlatego my też podobnie, jak autorzy Nowego Testamentu, możemy powiedzieć i możemy cytować Nowy Testament mówiąc, tak powiedział Duch Święty, bo to jest dzieło Ducha Świętego. Natchnienie Pisma i to, że te słowa, które uczniowie usłyszeli od Jezusa, zostały spisane i przekazane także nam. I przy temacie boskości jest też istotna kwestia grzechu, a właściwie grzechu, które popełniane są przeciwko Duchowi Świętemu. Jest kilka takich miejsc, w którym o tym czytamy. No i już samo to, że mówimy o grzechu wobec ducha, świadczy o tym, że duch jest osobą, a nie można zgrzeszyć przeciwko mocy. I Biblia opisuje kilka różnych grzechów przeciwko duchowi. Wiemy, że jest jeden konkretny, który nie będzie odpuszczony, ale są też takie grzechy, które będą odpuszczone. Pismo przestrzega chociażby przed tym, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. I to zasmucanie Ducha Świętego nie wiąże się jednak z potępieniem, bo kiedy Paweł pisał do Efezjan, żeby nie zasmucali Bożego Ducha Świętego, to pisał im o tym, że oni zostali tym Duchem Świętym zapieczętowani na dzień odkupienia. Więc byli bezpieczni, byli zapieczętowani, no ale jednak mogło im się zdarzyć zasmucenie Ducha Świętego. Kolejny przykład grzechu wobec Ducha Świętego to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 werset. Czyli początki Kościoła w Jerozolimie. Czytamy tam, że rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca twego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Tutaj wygląda na to, że Ananiasz powiedział, że oddali razem z żoną wszystkie pieniądze, które zarobili na sprzedaży ziemi. Tak naprawdę zachowali część pieniędzy dla siebie. I mieli do tego prawo. To nie było grzechem, że nie oddali wszystkich pieniędzy. Grzechem było to, że skłamali. Oni chcieli oszukać, że oddają na Kościół wszystko to, co zarobili na tej sprzedaży. No więc z zewnątrz mogło to wyglądać jak taka mega ofiarność, że po prostu wszystko oddają, co zarobili. Ale oni ulegli przy tym pokusie, żeby powiedzieć, że oddają wszystko, mimo tego, że zachowali dla siebie część. No i wtedy apostoł Piotr powiedział do Ananiasza, że okłamał Ducha Świętego. To czytamy w 3 wersecie. No ale za chwilkę powiedział do niego, że nie skłamał ludziom, tylko Bogu. Więc na przestrzeni dwóch wersetów widzimy, że kłamstwo było przeciwko Duchowi Świętemu i kłamstwo było przeciwko Bogu. Więc Ananiasz skłamał przeciwko Bogu, którym jest Duch Święty. I na zakończenie chciałem zająć się jeszcze tym jednym grzechem, który nie zostanie odpuszczony przeciwko Duchowi Świętemu. Czytamy o nim m.in. w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 31 i 32 werset, bo ten fragment też wskazuje na to, że Duch Święty musi być Bogiem. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 31 i 32 werset. To słowa Jezusa. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. No i zakładam się, że każdy z nas zastanawiał się nad tym, czym jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu i czy przypadkiem kiedyś go nie popełniliśmy. Bo nie chodzi tutaj o każdy grzech przeciwko niemu, chodzi o konkretne bluźnierstwo. I zaraz się tym zajmę, ale najpierw zanim to pomyślmy o tym, o czym świadczy to, że najgorszym grzechem jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. No świadczy to o tym, że ten grzech jest popełniony przeciwko największej istocie. Byłoby dziwne, gdyby największy grzech, grzech, który nie będzie odpuszczony, był popełniony przeciwko komuś innemu niż przeciwko Bogu. Więc nie chodzi tu o to, że w związku z tym tylko Duch Święty jest Bogiem, bo czytamy o tym, że przeciwko Synowi Człowieczemu bluźnierstwo będzie odpuszczone, ale chodzi tutaj o konkretny grzech przeciwko konkretnemu działaniu Ducha Świętego. I uważam osobiście, że chodzi tutaj o grzech przeciwko, czy związany z rolą Ducha Świętego, który objawia Bożą prawdę. Dlatego też szczególnie podkreślony jest właśnie grzech przeciwko niemu. No i z tego wynika, że skoro taki grzech nie będzie odpuszczony, no to jest grzech przeciwko samemu Bogu. I żeby zrozumieć to, czym był ten grzech, musimy sobie przypomnieć, o co chodziło w tej sytuacji. W tym fragmencie, w tym miejscu tego grzechu dopuścili się faryzeusze, a co najmniej byli tym zagrożeni, bo faryzeusze widzieli, że Jezus uzdrowił ślepego i niemego, ale powiedzieli, że zrobił to mocą Belzebuba, czyli mocą księcia demonów. Więc na własne oczy widzieli, co robił Jezus. Nie mogli powiedzieć, że nie wiedzieli, kim jest, bo akurat oni znali Pisma, więc nie mieli wymówki. Oni wiedzieli, co Pismo zapowiadało o Mesjaszu, więc mogli zrozumieć, że Jezus jest Mesjaszem po tym, co robił. A jednak mówili o nim, że ma ducha nieczystego. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na świadomym odrzucaniu prawdy o Bogu, bo to jest rolą Ducha Świętego. Objawianie prawdy o Bogu, przekonywanie o tym, co jest prawdą, a świadome odrzucanie tej prawdy jest grzechem, który nie będzie odpuszczony. I to jest coś, co pojawia się także w innych miejscach Nowego Testamentu. Chociażby list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 werset, gdzie czytamy o tym, że jeśli otrzymaliśmy poznanie prawdy, więc znów mowa jest o tym, że ktoś musiał otrzymać poznanie prawdy, ale rozmyślnie grzeszymy, to nie ma dla nas ofiary za grzechy. Czyli jeśli otrzymaliśmy poznanie prawdy, ale rozmyślnie grzeszymy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy. To jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jedyny grzech, który nie będzie odpuszczony. Więc to kazanie skupiało się przede wszystkim na boskości Ducha Świętego, ale widzimy także tutaj, że Duch Święty ma szczególną rolę w zastosowaniu zbawienia w życiu człowieka. Bo tak jak Bóg Ojciec zaplanował dzieło zbawienia, tak jak Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia, tak Duch Święty odradza do nowego życia. To On sprawia, że dostrzegamy swój grzech. To On sprawia, że przyjmujemy Ewangelię, przyjmujemy ofiarę Chrystusa, a potem zamieszkuje w każdym nowonarodzonym. To On wyposaża nas w swoje dary po to, żebyśmy służyli Bogu, żebyśmy służyli Kościołowi i On wydaje w nas swój owoc, owoc Ducha Świętego. Więc to jest dzieło Boga, Ducha Świętego w nas. Ale jednak Duch Święty wydaje się, że jest mniej widoczną osobą niż Bóg Ojciec i Syn Boży. Nie jest widoczny na pierwszym planie, bo nie taka jest Jego rola. Nie został posłany po to, żeby zwrócić uwagę na samego siebie. Został posłany, żeby zwrócić uwagę na osobę i na dzieło Jezusa Chrystusa. I to widzimy nawet w tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest grzech przeciwko działaniu Ducha Świętego, który objawia prawdę o Jezusie. I taka skryta i uniżona rola Ducha Świętego sprawia, że niektórzy wątpią w Jego boskość, bo wydaje się, że nie jest tak podkreślana w całym i Starym, i Nowym Testamencie. Ale też dlatego temat boskości Ducha Świętego warto zacząć od tego, że jest w ogóle osobą, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj, i że posiada też cechy, które posiadają osoby, których nie może posiadać na przykład moc bezosobowa. Że potrafi przemawiać, że potrafi słuchać, że powołuje, że posyła, że ma swoją wolę, bo dostaje dary, swoje dary, tak jak chce. A jednocześnie nie jest po prostu innym określeniem na Boga Ojca, czy na Ducha, czy na Jezusa Chrystusa. No bo czytamy, że jest innym pocieszycielem niż Jezus, a Jezus posłał go po to, żeby składał świadectwo o nim. I Duch Święty wstawia się też za nami w modlitwie, więc nie może być synonimem Boga Ojca, bo wtedy Bóg Ojciec starałby się w modlitwie do samego siebie. Więc kiedy już widzimy, że Duch Święty jest odrębną osobą, to możemy dostrzec, że jest osobą boską. I tę odrębność i tę boskość widzimy także w formule chrzcielnej, w tym, kiedy chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo to oznacza, że Duch ma ten sam autorytet, co Ojciec i co Syn. Widzimy też, że Duch jest wieczny, że jest wszechobecny, że to On powołuje i ustanawia ludzi do konkretnych służb w Kościele, bo Kościół jest Jego świątynią, a świątynia jest miejscem przebywania Boga. I to Duch Święty natchnął autorów Pisma Świętego. I dlatego słowa Boga, które wypowiadane były przez proroków w Starym Testamencie, mogą być przypisywane w Nowym Testamencie Duchowi Świętemu. Boskość Ducha widzimy też przy okazji kilku grzechów. W kłamstwie Ananiasza i Safiry, gdzie widzieliśmy, że raz Ananiasz skłamał Bogu, a raz skłamał Duchowi Świętemu. I o boskości Ducha świadczy także to, że tylko grzech przeciwko Niemu nie będzie odpuszczony. Więc nie ma gorszego, większego grzechu, a skoro tak, to Duch Święty jest Bogiem. Więc dziękujemy Bogu, że posłał nam swojego Ducha, że On odrodził nas do nowego życia, że jeżeli zawierzyliśmy Ewangelii, to jesteśmy Nim, Duchem Świętym, zapieczętowani i że On wyposaża nas do służby na Bożą chwałę. Amen.